Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Dziś, tak jak przed tygodniem, naszym gościem jest poeta Dariusz Wasilewski. Przed tygodniem rozmawialiśmy o podróżowaniu w poezji, o nostalgii, o poczuciu utraty. Dzisiaj porozmawiamy o sprawach jeszcze bardziej duchowych, o psalmach, o tym, czym jest metafizyczność w poezji, czy to termin wytarty, czy jeszcze mający zastosowanie. I poprosimy o lekturę wierszy na sam początek.
Dwóch. Stary poeta, patrząc w oczy młodego, nie musi mówić nic. Jest wielki, a młody się uczy. Młody, który ma zbawić ludzkość niejako w zastępstwie, nie da rady. Stary dawno spalił siebie i swój dom, bo nie mógł znieść życia. Młodego nie stać i nigdy nie będzie na żaden przekręt. Chce dźwigać ciężar odpowiedzialności. Stary żegna się z umarłymi. Dawno już zdecydował. Młody podąża witać żywych. Kiedy stąd wyjdą z tego pokoiku w nieistniejącym od dawna hotelu, ich drogi rozejdą się na pierwszych rozstajach. Stary zejdzie w milczeniu do piekła. Młody idzie spłonąć w ogniu wiecznego słońca. Stary wie. Młody zrozumie po wielu latach. Obaj nic nie wiedzą o miłości. Tadeuszowi Ślibiakowi za cenę życia.
No właśnie, i tutaj wszystko jest fascynujące w tym wierszu. Osobiście bardzo, bardzo lubię wiersze, które są, nie wiem, może rodzajem hołdu dla poetów, których się ceniło, których się szanowało, dla których pisze się po latach wiersze. Rozumiem, że ten wiersz jest napisany w jakimś sensie dla Tadeusza Śliwiaka, dla jego pamięci, dla pamięci o nim. Kim był dla ciebie Tadeusz Śliwiak? Spotkałeś go?
Tak, oczywiście. Spotykaliśmy się wielokrotnie i no, chciałbym to jak najbardziej adekwatnego słowa użyć, ale myślę, że był taki moment, że mógłbym to teraz nazwać w ten sposób, że po prostu był kolegą. Chociaż oczywiście różniło nas jakieś pokolenie co najmniej, jeśli idzie o wiek. Pierwszy raz, mówię poza lekturą, bezpośrednio zetknąłem się na początku lat 80. z Tadeuszem. To był chyba jakiś konkurs literacki w Częstochowie, gdzie jakieś wyróżnienie jechałem odebrać, tam w jury był Tadeusz. I z tej Częstochowy jakąś część podróży zakładam w kierunku domu, no chociaż on do Krakowa, ja do Gdańska, odbywaliśmy wspólnie, rozmawiając w pociągu, a potem spotykaliśmy się już parokrotnie, na ogół przy okazji, czy to jakichś sympozjów, czy konkursów literackich. A potem było tak, że kiedy bywał i w Gdańsku, czy ja gdzieś w Krakowie, kiedy był w Gdańsku, zresztą akurat tutaj ten pokoik hotelowy, to był pokój hotelu Monopol, tak, nieistniejącego już, ten vis-a-vis dworca głównego w Gdańsku, gdzie kiedy on gościł w Gdańsku, no to my spotykaliśmy się wieczorami, długo rozmawialiśmy przy butelce wina, czy też w Krakowie, ale ja pamiętam od początku, kiedy zetknąłem się z lekturą, no ja przypomnę tylko wam, musicie pamiętać, Tadeusz był autorem takiej rubryki o wierszach w tygodniku Życie Literackie, tak to się nazywało, który po Tadeuszu przejęła Wisława Szymborska, z którą też się w jakimś czasie swoim kolegowaliśmy. I ja regularnie czytałem te życie literackie, zresztą wysyłałem tam swoje teksty. Wtedy zresztą jeszcze na początku jako nastolatek, nie wiedząc, bo Tadeusz nie podpisywał się z imienia i nazwiska w tej rubryce odpowiadającej młodym, jak te wiersze pisać. Długa historia, długa znajomość, duży szacunek, dużo lektur poezji Tadeusza. Zresztą w tym tomie moim wierszy znajdują się też takie odniesienia na wprost, jak cytat z jednego z jego tekstów, pisany chyba z perspektywy Egiptu: a w Amsterdamie właśnie pada deszcz. To jest dosłowny cytat z jednego z tekstów Tadeusza. Tadeusz pisał piękną polszczyzną. Nie znam, nie jestem w stanie w pamięci przywołać jakiegoś mojego, czy to zniesmaczenia, czy że coś miałoby mi się nie podobać. No, wspaniała poezja, dużo Tadeusz napisał. Przypomnę wam jego debiut, taki duży poemat o Mikołaju Koperniku, Astrolabium z jodłowego drzewa. Boże, to przecież tyle lat. Zresztą według tego tomu Astrolabium z jodłowego drzewa, jedną z pierwszych swoich studenckich etiud w łódzkiej szkole kręcił Roman Polański.
Przecież sam Śliwiak był też aktorem.
Oczywiście.
Prawda? No właśnie.
A powiedz zasadniczo mi tak, z wykształcenia.
Bo tak. Zacząłeś od tego, że powiedziałeś, że właściwie to byliście kolegami, ale myślę, że jednak był dla ciebie też autorytetem. I zakończenie tego wiersza. Stary wie, młody zrozumie po wielu latach, obaj nic nie wiedzą o miłości. Rzadko piszesz wyrazy z dużej litery. Tutaj miłość jest napisana dużą literą. I wydaje mi się, że ta miłość pisana wielką literą pozwoli nam w tej chwili przejść do innych twoich wierszy zawartych w tomiku Pożegnanie Gdańska, wiersze dawne i nowe. A myślę o trzech psalmach, które znajdują się w tym tomie, a które zresztą niedawno były drukowane w dwumiesięczniku literackim Topos. Przyznacie państwo, że psalmy to jest gatunek bardzo szczególny. Gatunek, który zawsze będzie nas odnosił do psalmów dawidowych i które są wzorcem po prostu
no właśnie
gatunkowym.
Jest w tym spore ryzyko, dlatego że,
ogromne ryzyko,
że psalm jest na pewno formą trudną, z całą pewnością dzisiaj niemodną, staroświecką, przynajmniej w takim pierwszym skojarzeniu, powszechnym mniemaniu. To jest spore ryzyko. W dodatku ty tych psalmów nie przekształcasz, ty nie robisz jakichś instalacji na psalmie, ty nie nazywasz wiersza psalmem, żeby tę formę recyklingować, modyfikować. One są takie psalmiczne, takie jak powinien być psalm, staroświeckie, czasami z szykiem przestawnym, z lekko trącącym myszką słownictwem. Skąd taka decyzja? Jakie uczucia stoją za tym i intencje, żeby chcieć napisać psalm?
Nie wiem, czy słowo decyzja jest tu adekwatne, bo to się właśnie wiąże zawsze z ryzykiem. Nam to ryzyko niweluje ten moment, że wkładamy to jednak do szuflady, można sobie poczekać i nie wyostrzamy tego ryzyka. Tak, wszystko to, co mówicie, jest prawdą. W ogóle o psalmach pewnie moglibyśmy się tu w tej przestrzeni też badawczej i literackiej zagadać. Ja pamiętam początek lat 80. Moje pierwsze takie poważne zetknięcie się z tym gatunkiem to była Księga Psalmów tłumaczonych przez znowu Czesława Miłosza. Pierwsze wydanie, 79 rok w Paryżu. To było ogromne przeżycie. Pamiętacie psalmów 150, tak? I jest to...
Naturalnie.
Wtedy, kiedy się z tym zmierzyłem, to była decyzja, tak? Ja musiałem oczywiście potem odłożyć je. Na długie lata to nie było tak. Zresztą nie dałoby się chyba, to co mówisz, na spokojnie wejść i nie zacząć czegoś kombinować, no, nawet w dobrym tego słowa znaczeniu, na świeżo po lekturze. Po wielu, wielu latach, i to pewnie sytuacyjnie, jakoś pewnie życiowo, mentalnie, psychologicznie, nie wiem, nie przypomnę sobie dzisiaj tego uczucia, tego nastroju, które pchnęło mnie w tym kierunku, bo oczywiście Dla mnie, kiedy mówię psalm albo pytacie o to, to dla mnie to jest istotne, że jednak to jest pieśń, to jest pewnego rodzaju swoisty lament.
To może być i pieśń, i lament, aczkolwiek nie musi. Dlatego, że ta gatunkowość psalmów już się bardzo poszerzyła i w zasadzie zależy od inwencji autora, w jakim kierunku psalm będzie rozwijał. Przypomnijcie sobie psalmy Anny Kamieńskiej, przypomnijcie sobie psalmy Teresy Ferenc, przypomnijcie sobie psalmy Tadeusza Nowaka. To wszystko są bardzo w zasadzie różne formy. Dla mnie przede wszystkim pisanie psalmu łączy się z odwagą sięgnięcia po gatunek, który jest tak mocno już zakorzeniony w literaturze, wręcz jest u początków niejako nawet myślenia literackiego. Także bardzo Ciebie podziwiam, że napisałeś te trzy psalmy na początek, no i życzę Ci, żebyś doszedł do 150.
Spróbuję Ci trochę uciec z tego. Dla mnie to nie wiąże się chyba z odwagą sięgnięcia po gatunek. Dla mnie zarówno wtedy, kiedy one powstawały i do dziś dnia, kiedy je czytam.
Było koniecznością, rozumiem, pewną.
Swoistą koniecznością, no. Ale jeżeli miałbym tu przywoływać pojęcie odwagi, to raczej muszę to powiedzieć, tak? Odwagą zmierzenia się, czy też wejścia w dyskurs z Bogiem. Tu, się mieści ta odwaga, tak?
No właśnie.
Gatunek trudno i darmo, nie obrażając całej plejady znakomitych psalmistów, jest tylko, przypomnę wam, pewnego rodzaju środkiem wyrazu, narzędziem, tak? Język.
Nie, gatunek jest raczej formą niż środkiem wyrazu, ale w psalmie pierwszym, o lekturę którego za chwilę ciebie poprosimy, moim zdaniem takie słowa klucze, a przynajmniej te, które ogniskują w sobie sens tego wiersza, to jest czekanie, to jest milczenie, to jest pokora, to jest sąd, to jest wiara, a więc jesteśmy wśród zagadnień, które są rzeczywiście związane z psalmami. Oczywiście miałbym wiele pytań do Ciebie w związku z tym psalmem pierwszym.
Na które wolałbym nie odpowiadać. Tak? Ja wolę czytać wiersze. Tak?
No to przeczytaj. Psalm pierwszy, Dariusz Wasilewski. Czyta autor.
Psalm pierwszy. Tak. Modlę się, klęcząc w sobie. Wypowiadam słowa i czekam w wielkim milczeniu. Pokora wobec siebie i tego, co za mną, lecz nie wobec kamienia. Stopa ludzka nie tknęła głazu, co nigdy nie upadł. Ciszę ujmuję jak pięść, która zagraża tu chorym umysłom. I wiem wiedzą Twoją. Myślę Twą jedyną myślą. Ukażesz obliczu najdrobniejszy pył, najlichszy lęk. Upadniesz na kolana, by podnieść leżącego. Uniesiesz każdy ból na tej ziemi i tkniesz się dłonią przyczyny. Przypuszczam nawet, że innego sądu nie będzie, prócz tej właśnie wiary.
Ten dystych kończący psalm pierwszy znakomity. Przypuszczam nawet, że innego sądu nie będzie, prócz tej właśnie wiary. Proszę Państwa, nie mamy więcej czasu na czytanie kolejnych psalmów. Audycja nam się kończy, a chcielibyśmy jeszcze o wielu rzeczach mówić, ale będziemy musieli znaleźć jakiś inny jeszcze pretekst.
Mnie interesuje jeszcze jedna fraza i nie wypuszczał teraz ze studia, dopóki mi na to moje pytanie odpowie. Mianowicie z wiersza ze strony 36. O. I ta fraza brzmi: poprzez bluźnierstwo zbliżam się do Ciebie. Chodzi o Boga. To trochę pachnie Konradem, takim konradowską postawą z Dziadów Mickiewicza. Poprzez bluźnierstwo zbliżam się do Ciebie. Ciekawy paradoks, więc mnie interesuje, przez co w takim razie bohater Twoich wierszy oddala się od Boga.
No Tadek, jesteś specjalistą od trudnych pytań, tak? Tak, potrafisz spojrzeć na wszystko z innej strony, dlatego tak dobrze mi się zawsze z Tobą rozmawia. No bo przecież oczywiście czytałeś drugi dystych z tego tekstu, upodobałeś sobie bluźnierców, Panie, i ileż sił trzeba, aby nigdy nie dojść kresu. Bezmyślność? Może to jest właśnie ta odpowiedź, tak? Bo I znowu pewnie znajdziesz tych tropów wiele. No, no dobrze, no ostatnie słowa tego tomu. Koleje losu nie oznaczają życia. Życie to sprzeciw wobec kolei losu. Jeżeli chcesz żyć.
Można by to podsumować cytatem z Ewangelii. Słowami Jezusa, który przyszedł do tych, którzy źle się mają. Zdrowie nie potrzebują lekarza. No więc może starajmy się rozumieć to zagadnienie postawione tutaj przez Tadeusza Dąbrowskiego, na który Dariusz Wasilewski zapałem odpowiedział. Dziękujemy Państwu.
Dziękuję.
W metaforze.
Edward Stachura. Człowiek człowiekowi. Człowiek człowiekowi wilkiem. Człowiek człowiekowi strykiem. Lecz ty nie daj się zgnębić. Lecz ty nie daj się spętlić. Człowiek człowiekowi szpadą. Człowiek człowiekowi zdradą. Lecz ty nie daj się zgładzić. Lecz ty nie daj się zdradzić. Człowiek człowiekowi pumą. Człowiek człowiekowi dżumą. Lecz ty nie daj się pumie. Lecz ty nie daj się dżumie. Człowiek człowiekowi łomem. Człowiek człowiekowi gromem. Lecz ty nie daj się zgłuszyć. Lecz ty nie daj się skruszyć. Człowiek człowiekowi wilkiem. Lecz ty nie daj się zwilczyć. Człowiek człowiekowi bliźnim. Zbliźnim się możesz zabliźnić. Usłyszeliśmy jeden z najbardziej znanych, powiedzielibyśmy, sztandarowych wierszy legendarnego poety i barda Edwarda Stachury, którego popularność osiągnęła szczyt w latach 80. ubiegłego wieku, wykraczając daleko poza kręgi ludzi na co dzień zainteresowanych poezją. Autor ten, czy raczej jego bohater, pisze trochę jakby mówił, a mówi jakby śpiewał. Także w jego prozie, by wspomnieć choćby powieść Cała jaskrawość, daje się wysłyszeć melodię oryginalną, dynamiczną, a jednak harmonijną i opartą na refrenach. Ta melodyjność wzmaga się wówczas, gdy świadomość, wrażliwość poety wchodzi w stany graniczne, euforię, olśnienie, ekstazę, depresję, manię, gdy jakaś nadświadomość bierze go w obroty i wykręca mu frazę. Szyki miesza w zdaniu. Na tę śpiewność wpływ ma niewątpliwie także dzieciństwo Stachury spędzone we Francji. To francuski był jego pierwszym językiem, a polszczyznę musiał poeta dopiero dla siebie odkryć. Albo stworzyć. Utwór Człowiek człowiekowi, choć to wiersz, posiada także wszelkie cechy piosenki, której refreniczność i monotonny rytm podkreślają stanowczość wyrażonych w niej sądów i potęgują napięcie, atmosferę osaczenia i przerażenia. Czytając kolejne metafory obrazujące, kim jest człowiek człowiekowi, a więc wilkiem, strykiem, szpadą, zdradą, pumą, dżumą, tomem czy gromem, czuję, jakby zaczynało brakować mi powietrza. Powietrza, jakby niewidzialna pętla zaciskała mi się wokół szyi. Wszystkie te zwierzęta i przedmioty, do których porównany został człowiek w relacji z drugim człowiekiem, są w stanie wyrządzić krzywdę, zadawać rany. Lecz cała nadzieja w tym lecz. W drugiej części każdej strofy pojawia się krzepiące wezwanie do walki. Lecz ty się nie daj. A w końcówce wiersza nawet konkretna rada, co zrobić, by zwyciężyć gniew i inne demony. A więc z bliźnim się możesz zabliźnić. Zestawienie bliźniego i blizny to nie tylko efektowny chwyt brzmieniowy, ale podróż przez całą etymologię tych słów, których znaczenia na przestrzeni wieków oddalały się wzajemnie i zbliżały. Blizna jest z rany, a rana oznacza cierpienie, wynikające z rozdarcia duchowego, ale i czysto fizycznego, gdy płaty skóry zostały rozdzielone i odsłoniło się żywe mięso. Brzegami tej rany są ludzie, człowiek i inny człowiek, między którymi pojawił się krwawy dystans, którzy nawzajem sprawiają sobie ból. Jeżeli zrozumieją, a wymaga to wielkiego wysiłku, że ich ból jest wspólny, że zadany jest przez coś zewnętrznego, pumę, dżumę czy zdradę, dopiero wówczas mogą się w tym bólu do siebie zbliżyć. Zbliżenie to jest warunkiem koniecznym zrośnięcia się rany i zatrzymania bólu. Dwa płaty skóry, dwie krawędzie rany muszą się połączyć i napełnić wspólną krwią. Lecz gdy się bliźni zabliźnią wspólną blizną, no nie będzie już między nimi wyraźnego podziału. Będzie wspólny znak i wspólne ciało, świadectwo zbliżenia się we wspólnym cierpieniu, które tylko blizna potrafi uleczyć. Pojawia się pytanie, kiedy ból może zbliżyć? Ano wtedy, gdy towarzyszy mu empatia i miłość, gdy towarzyszy mu współczucie. Co to za miłość, skoro boli? Oburzy się ktoś. Na tym ona właśnie polega, że biorę od ciebie część twojego cierpienia, a ty bierzesz trochę mojego. W koncepcji bliźnich jako blizny ból, a raczej stosunek do bólu, utożsamiony jest z miłością. Czy jest jeszcze on i on, kiedy zrośnięci są blizną? Nie. Odtąd są już jednym. Tak jak byli jednym, zanim powstała rana. Oto cała istota holistycznej, czerpiącej zarówno z chrześcijaństwa, jak i z buddyzmu, filozofii Edwarda Stachury, który w swoim pisaniu, ale i w swoim życiu, pokonał długą drogę od apoteozy indywidualizmu, choćby w całej jaskrawości, czy kropce nad Ypsilonem, do roztopionego w świecie się z powieści Fabula Rasa. Życie to rana. Czas dany nam tu na ziemi jest po to, by się zabliźnić.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Jerzy Libert, Boża Noc. Wiersz poety dobrze już znanego słuchaczom naszych audycji. Libert, urodzony w 1904 roku, zmarł przedwcześnie w roku 1931. Kojarzony bywa z kręgiem poetów Skamandra, głównie przez czas, w jakim tworzył, a więc przez moment historyczny, ale też przez witalizm i biologizm wierszy. W opracowaniach nazywa się go poetą religijnym i poetą straceńcem. Większość krótkiego życia przechorował na gruźlicę. Liczne i przejmujące świadectwa tych zmagań znajdziemy w jego wierszach. Jest autorem dwóch znaczących dla polskiej poezji współczesnej tomów. Guseł z 1930 roku i wydanej po śmierci autora w roku 1932 Kołysanki jodłowej. Ksiądz Władysław Korniłowicz, jego opiekun duchowy, na pogrzebie Liberta na warszawskich Powązkach odczytał werset z Księgi Mądrości. Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Chciałoby się dodać wiele czasów w jednym krótkim życiu. Piękny, intensywny wiersz, który za chwilę usłyszycie Państwo w znakomitej aktorskiej interpretacji, jest świadectwem iście Jakubowego zmagania się z Bogiem, stąd tytuł Boża Noc. Podmiot wiersza umęczony i pełen trwogi, ale też desperacko wyzywający Stwórcę niejako do ujawnienia się, albo inaczej, do ujawnienia Bożych planów wobec niego, nazywa swego adwersarza rozdawcą plag, szafarzem cnót, bezgwiezdnym szpiegiem Bożym. Obecny w tym wierszu najwyższy, jakby ostateczny poziom napięcia i emocji przywołuje analogię z biblijną księgą Hioba. Tak tam, tak i tu człowiek postawiony wobec Bożej Wszechmocy ujawnia własną małość i kruchość. Czyta Jarosław Tyrański.
Jerzy Libert, Boża Noc. Pokąd mnie będziesz gnębił, gniótł, smolisty stropie, smołą trwożył, rozdawco plag, szafarzu cnót, bezgwiezdny szpiegu Boży, dokąd mnie wzywasz, wołasz, skąd kogucim śpiewem o północy, zza szyb w świetlicy każdy kąt, chyzopem wpływasz nocy. Budzisz mnie, grozisz, czegoż chcesz, nieludzki, od mych spraw człowieczych powiedz, o jaką stoisz rzecz ty, ciemny sens wszech rzeczy. W smolistej pustce głos twój brzmi, kołuje, dzwoni przenikliwy. Za co mnie ścigasz? Płoszysz sny, trapisz żywiole mściwy. Wiesz dobrze, nie od dziś ten spór trwa nierozumny między nami. Dość, dość już. Niech raz zamilknie kur, złowieszczy ptak odchłani.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.